Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pierwsza w roku wiary beatyfikacja oraz obrady synodalne to aktualności, od których zaczynamy. Następnie z księdzem Franciszkiem Pupkowskim, sercaninem pracującym na Wyspie Strachu, jak popularnie nazywa się Mindanao, będę rozmawiać o tym, czy uda się przywrócić upragniony pokój i poprawić trudne relacje z muzułmanami. Magazyn zakończy kolejna garść okruchów Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
W stolicy Czech do chwały ołtarzy wyniesionych zostało 14 franciszkanów, którzy ponieśli tam śmierć męczeńską na początku XVII wieku. Jest to pierwsza beatyfikacja w roku wiary i pierwsza dokonana na ziemi czeskiej.
Ojciec Bedrzich, czyli Fryderyk Bachstein i jego współbracia należeli do różnych narodowości, prócz czeskiej także do francuskiej, hiszpańskiej, holenderskiej, niemieckiej i włoskiej. Przybyli do Pragi, by odbudować tamtejszy klasztor Matki Bożej Śnieżnej, zniszczony w walkach religijnych ciągnących się w Czechach od czasów husytyzmu, a później reformacji.
Bracia mniejsi pragnęli służyć miejscowej ludności. Ci, którzy pochodzili z innych krajów, nauczyli się języka czeskiego, byli świadomi grożącego im niebezpieczeństwa i gotowi oddać życie za wiarę katolicką. Kiedy cudzoziemskie wojska zaciężne arcyksięcia Leopolda Habsburga, biskupa Pasawy, splądrowały Pragę, mieszczanie pod fałszywym zarzutem kolaboracji z napastnikami okrutnie zamordowali zakonników.
Beatyfikacji w praskiej katedrze na Hradczanach przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynała Angelo Amato zapytaliśmy, czy wyniesienie do chwały ołtarzy XVII-wiecznych męczenników nie popsuje relacji ekumenicznych.
Nie sądzę, może je nawet umocnić. Celem uroczystej beatyfikacji tych bohaterskich zakonników nie jest pośpiertna zemsta, ale chodzi o to, by starać się zachęcić nas wszystkich do zwyciężania zła dobrem. Pamiętamy słowa Chrystusa, które odwracają do góry nogami wszelką ludzką logikę. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. 14 praskich męczenników kieruje do nas wezwanie, byśmy stawiali czoło zalewającemu nas ze wszystkich stron złu w postawie przebaczenia i braterstwa. Pogwałcenie miejsca sakralnego i zabicie 14 ludzi poświęconych Bogu stanowi tragiczny kontrast z ich dobrym życiem. Błogosławieni męczennicy nie żywili nienawiści, ale modlili się, pracowali i czynili dobro. Byli świadkami miłości Chrystusa, Jego przebaczenia. Ich beatyfikacja zachęca zatem do pokoju, braterstwa i radości. Tak dziś potrzebujemy pokojowego współistnienia i zrozumienia. Podejmijmy ich dobre ziarno, by stało się potężnym drzewem, które wyda kwiaty i owoce ludzkości pojednanej i braterskiej.
Ojcowie synodalni kontynuują obrady. Dziś, podobnie jak wczoraj, odbyły się dwie kongregacje generalne. Na przedpołudniowej padły słowa: nowa ewangelizacja, by być skuteczną, musi się zacząć znowu od Jerozolimy. Wypowiedział je tamtejszy patriarcha łaciński. Jego wystąpienie rozpoczęło dzisiejsze obrady. Arcybiskup Fuatual podkreślił znaczenie świadectwa miejscowych chrześcijan dawanego w miejscach głównych wydarzeń historii zbawienia. Doznają oni częstych ataków i dlatego potrzebują solidarności współwyznawców. Patriarcha zaprosił biskupów, by ze swymi diecezjanami odbywali pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Przełomowy krok na drodze do pokoju. Tak nazwano wstępne porozumienie w sprawie przyszłości Mindanao. Ostateczne porozumienie rząd Filipin ma podpisać w najbliższy poniedziałek z Islamskim Frontem Wyzwolenia Moro, który od lat sieje śmierć i spustoszenie. Porozumienie zakłada rozbrojenie separatystycznych bojówek i utworzenie dla wyznawców islamu autonomicznego obszaru. O trudnej koegzystencji chrześcijan i muzułmanów na tej wyspie strachu, jak często nazywa się Mindanao, rozmawiam z pracującym tam od prawie ćwierć wieku sercaninem, księdzem Franciszkiem Pupkowskim.
Filipiny to w większości kraj katolicki, chrześcijański. Muzułmanie stanowią około 6% ludności, około 8% na wyspie Mindanao. Z tym, że są miejsca typowo muzułmańskie, gdzie w większości żyją muzułmanie. W ciągu ubiegłych lat sytuacja kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich wyglądała różnie. Jeżeli chodzi o dialog na niższych szczeblach, to jest to raczej dialog życia. A ja osobiście mieszkałem przez wiele lat w bliskim sąsiedztwie z muzułmanami. Muszę powiedzieć, że kontakty układały nam się dobrze. Są miejsca, gdzie chrześcijanie nie mogą się pojawić jako chrześcijanie, bo grozi im sytuacja porwania, czy jakaś krzywda mogłaby im się stać. W ostatnich latach te stosunki pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami zostały wystawione na próbę przez porwania księży, wielu osób świeckich i tak dalej.
Ta jak gdyby zmiana relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, czy ich zaognienie, z czego wynikało?
Kiedyś muzułmanie szanowali, zwłaszcza księży, oni nie porywali ludzi w szatach. Kilkanaście lat temu zdarzyło się po raz pierwszy i w tej chwili to się dosyć często powtarza. To są bojówki muzułmańskie, grupy zbrojne, które często to robią dla okupu. Najczęściej też porywają obcokrajowców, którzy mogą zapłacić okup. Te pieniądze przeznaczają na zakup broni, na różnego rodzaju kampanie, werbowanie nowych członków i tak dalej. Muzułmanie dążą do tego, aby stworzyć swoje własne państwo w państwie, żeby wprowadzić w tym państwie prawo muzułmańskie, szarię, i żeby obowiązywało wszystkich żyjących na tym terenie określonym, nawet chrześcijan, co jest nie do przyjęcia. Mówi się o muzułmańskim Mindanao, to jest ich dążenie. W tej chwili istnieją pewne regiony muzułmańskie, gdzie mieszkają tylko muzułmanie, mają swoje własne placówki administracyjne, no ale to są tylko niektóre miejsca. Ciężko byłoby zislamizować całe Mindanao.
A czy to, że oni właśnie dążą do islamizacji wyspy, to jest jakoś uwarunkowane historycznie, że kiedyś tak było, czy to są ich jakieś nowe dążenia, nowe pragnienia?
Przed przyjazdem Magellana i przed wprowadzeniem chrześcijaństwa pierwszymi osadnikami byli muzułmanie, którzy wędrowali z Indonezji i tutaj na pewno na wyspie Mindanao pierwsi byli muzułmanie. Z tym, że jeszcze na początku ubiegłego stulecia wyspa Mindanao była rzadko zamieszkała, to były głównie lasy i góry, więc muzułmanie i grupy ludności tubylczej zamieszkiwali nad morzem albo przy rzekach, a całe wnętrze wyspy, góry i tak dalej były niezamieszkane. Dopiero w latach 20. zaczęła napływać ludność z innych wysp. No są pewne podstawy, które przemawiają za tym, że muzułmanie byli tutaj pierwsi i mają prawo mieszkania tutaj, a z drugiej strony nie mają też prawa, aby żądać, żeby wszyscy przyjęli ich religię i żeby wszyscy poddali się islamowi.
Wasza obecność tutaj też, możemy powiedzieć, że została naznaczona pewnym cierpieniem związanym właśnie z działalnością muzułmanów. Wasz współbrat, sercanin, został porwany i przez pół roku aż był przetrzymywany. Czy to doświadczenie, no bolesne, trudne, zmieniło może właśnie jakoś kierunki waszej działalności, wytyczyło nowe cele?
Zgadza się, to było przeżycie wyjątkowe dla każdego z nas, pełne niepokoju i obaw o naszego współbrata. Dzięki Bogu wszystko zakończyło się szczęśliwie i nasz współbrat wyszedł z tego bez szwanku. Oczywiście to przeżycie przede wszystkim sprawiło, że opuściliśmy 3 parafie, w których żeśmy pracowali. Ta parafia, na której został porwany, jeszcze inna parafia z dostępem do morza. Myśmy uważali, że to jest zbyt niebezpieczne. Jesteśmy zbyt łatwym celem. W tej chwili zastanawiamy się również nad niektórymi miejscami, czy powinniśmy tam pracować dalej, czy też może ze względu na bezpieczeństwo naszych księży przekazać to diecezji i poszukać sobie nowych miejsc pracy.
Ksiądz jest przełożonym odwoływania ludzi, no właśnie ze względu na zagrożenie bycia porwanym. To są trudne też decyzje.
3 naszych księży zostało odwołanych, 2 z parafii i mistrz nowicjatu. Dostaliśmy sygnały, że istnieje możliwość porwania. Nie są to, prawdę mówiąc, sygnały bez pokrycia, tylko nie wiemy, w jakim stopniu są nasi współbracia zagrożeni. Jeżeli okaże się, że jest zbyt niebezpiecznie i będą tylko mogli pracować miejscowi księża, będziemy zastanawiać się poważnie, czy to ma sens, abyśmy tam trwali, bo Nasze zgromadzenie jest grupą międzynarodową i nie dzielimy się na miejscowych i na obcokrajowców. Miejscowi mogą pracować w trudnych warunkach, a my unikamy, także dlatego chcielibyśmy, aby każdy z nas mógł pracować w każdym miejscu i nie czuć się zagrożonym.
A sytuacja jest na tyle napięta, myślę, że warto to powiedzieć, że dochodzi do mordów. Zabito kilkanaście osób tylko i wyłącznie dlatego, że należały do rodziny jednego z policjantów, który brał udział z kolei w ataku na oddział muzułmanów, czyli ta zemsta jest bardzo mocna.
Takie sytuacje się zdarzają, że przyjeżdża grupa uzbrojonych ludzi i wycinają całą wioskę albo kilkanaście rodzin. Zdarza się niestety często i to głównie w takich miejscach gdzieś oddalonych w górach albo też przy morzu, gdzie to można łatwo dotrzeć i łatwo się oddalić. Tak samo różnego rodzaju porwania i tak dalej zdarzają się właśnie w takich miejscach położonych blisko morza. Najczęściej zdarza się to wieczorem albo późnym popołudniem. Wtedy można morzem bardzo łatwo się oddalić i jest czas, całą noc, żeby oddalić się w miarę daleko. Tak samo było z naszym właśnie współbratem, że porwali go wieczorem po wieczornej mszy świętej. No i mieli całą noc, żeby płynąć niezauważeni. Ludzie są często niewykształceni, biorą dosłownie pewne sprawy, dlatego nie jest tak łatwo o ten dialog. Najprościej jest właśnie tam, gdzie żyją razem chrześcijanie i muzułmanie, gdzie są skazani na siebie, wtedy sobie często nawet pomagają. Ufam, że Filipińczycy, chrześcijanie i muzułmanie potrafią się dogadać, potrafią znaleźć jakiś wspólny język i będą szanować jedni drugich i będą mogli żyć wspólnie w spokoju.
Przypomnę, że o sytuacji na Mindanao rozmawiałam z pracującym na tej filipińskiej wyspie księdzem Franciszkiem Pupkowskim.
Okruchy Ewangelii. Jeśli chcesz być doskonały. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Są Ewangelie, które przeszywają nas do szpiku kości, burzą nasz spokój i dobre samopoczucie. Są też i takie, których słuchamy spokojnie, jakby Chrystus mówił do kogoś innego. Nie ma tymczasem Ewangelii, która by nas nie dotyczyła, nawet wtedy, gdy Jezus zwraca się do celników czy faryzeuszy, mówi do nas, którym nie brak chciwości i obłudy. Także dzisiejsza Ewangelia, choć wydaje się być skierowana do ludzi młodych, stojących przed wyborem drogi życiowej, dotyczy wszystkich chrześcijan, bo uczy nas stosunku do rzeczy materialnych. Rozpoczyna ją pytanie młodzieńca, który upadłszy przed Jezusem pragnie się dowiedzieć, co jeszcze poza przykazaniami powinien czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Widzimy, że jest w nim pewien niepokój, że mimo bogactwa nie jest człowiekiem szczęśliwym, że czegoś mu brakuje. O tym, że posiadanie bogactw nie daje szczęścia, wiemy nie tylko z Ewangelii. W pytaniu młodzieńca odkrywamy jednak rzecz nową, że szczęścia nie daje też posiadanie cnoty. Wierne wypełnianie przykazań, pewnego rodzaju doskonałość moralna. Spotykamy czasem i my takich ludzi, księży, siostry zakonne, świeckich, którym nic nie można zarzucić, bo zachowują przykazania. A zarazem są jacyś smutni. Może dlatego, że zbyt skoncentrowani na sobie i na pielęgnowaniu własnej doskonałości. Oni nigdy nie zaryzykują, nigdy tak do końca nie zaangażują się w jakąś sprawę, nie rozdadzą siebie innym, bo ci inni tak naprawdę niewiele ich obchodzą. to także takim ludziom Chrystus mówi dzisiaj: jeśli chcesz być doskonały, jeśli chcesz być szczęśliwy, idź, rozdaj ten majątek, bo mnie i tobie nic po nim. Słowa Jezusa w pierwszym rzędzie dotyczą jednak rzeczy materialnych i większość z nas odczuwa z tego powodu pewien niepokój. Jak to, mam sprzedać dom, zostawić pracę, pozbawić się środków utrzymania? Bynajmniej. Choć warto w tym miejscu wspomnieć, że ci, którzy potraktowali słowa Chrystusa dosłownie, a byli tacy w historii jak święty Antoni Wielki czy święty Franciszek, nigdy nie pożałowali tego kroku. Co więcej, hymny na cześć Boga śpiewali nie wtedy, gdy posiadali majątek, ale gdy za radą Jezusa go rozdali. Do nas wszystkich, którzy posiadamy większe czy mniejsze dobra, Chrystus w dzisiejszej Ewangelii kieruje jednak pewną przestrogę. Chce, abyśmy pamiętali, że to, czego nie potrafimy podarować, czym nie umiemy się podzielić, ma władzę nad nami. A przecież to my powinniśmy nad tym panować. Przestrzega nas także, abyśmy w bogactwie, w naszej zamożności nie pokładali zbytniej nadziei. To było w szpitalu. Umierała matka pewnego biznesmena. Panie doktorze, niech pan coś zrobi, nalegał jej syn. Proszę ją ratować. Znam w Warszawie pewnego profesora. Mogę posłać po niego samolot. Niech się pan uspokoi. Pana matce w tej chwili bardziej potrzebna jest modlitwa niż pański samolot. Pieniądze, bogactwo dają czasem złudną nadzieję, że wszystko można kupić, ale najważniejszych rzeczy nie da się kupić. Idź, sprzedaj wszystko, mówi do nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Jakby nie zadawalał się jedynie wypełnianiem przykazań, jakby chciał nas zapytać, co dla Niego jesteśmy gotowi w naszym życiu sprzedać, porzucić, zostawić. Na co dzień, wokół nas, raz po raz ktoś sprzedaje wszystko. Jedni pozbywają się zawartości swoich sklepów, inni dla taniej popularności pozbywają się resztek swej godności. Z wszystkich rodzajów wyprzedaży tylko ta jedna, którą proponuje nam Chrystus, jest najkorzystniejsza, bo On nigdy nie pozwoli wyprzedzić się w hojności. Wszak nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie, żeby stokroć więcej nie otrzymał. Obiecuje nam w dzisiejszej Ewangelii. Panie Boże, Ty stworzyłeś świat i wszelkie dobra na ziemi. Spraw, abyśmy zawsze umieli z nich korzystać na Twoją chwałę i dzielić się z potrzebującymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Przypomnę, że niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.